I zgodziliście się z burzliwą radością? A jakże inaczej? Przecież teraz zrozumieliśmy już nasze błędy. Ponadto cały sprzęt zdemontowany i załadowany do skrzyń przyjechał i tak. Jak to MWD jest jednak oddane nauce? Bardzo pana proszę, jeszcze troszkę tego Schuberta. I Carapkin śpiewa melancholijnie, patrząc w stronę okna. W jego okularach odbijają się ciemne kagańce i jasne pasma u szczytu okien. Vom Abendrot zum Morgenlicht. War mancher Kopf zum Greise. Wer glaubt es? Meine Wart ist nicht auf dieser ganzen Reise. Między zmierzchem a brzaskiem niejedna głowa posiwiała. Kto by uwierzył? Mnie to ominęło w czasie życiowej podróży. Spełniło się marzenie Tolstoja. Więźniów nikt już więcej nie zmusza do brania udziału w tych pełnych fałszu nabożeństwach cerkiewnych. Kaplice więzienne są zamknięte. Co prawda zachowały się ich budynki, ale zostały w bardzo fortunny sposób przystosowane do zwiększonych potrzeb więziennictwa. W butyrskiej cerkwi może się w ten sposób zmieścić dodatkowo ponad 2000 ludzi, co w ciągu roku czyni około 50 tysięcy, jeżeli założyć, że na każdą partię przypadają 2 tygodnie. Za 4. czy 5. nawrotem do butyrek, pewnym krokiem przecinając podwórzec, obramowany więziennymi oddziałami, w drodze do wyznaczonej mi celi, wyprzedzając o pierś strażnika, tak samo koń bez bata i lejc spieszy do stajni, gdzie czeka już obrok, zapominałem czasem rzucić okiem na kwadratową cerkiew o ściętych węgłach, co czyniło z niej prawie ośmiobok. Jest to osobny budynek pośrodku kwadratowego dziedzińca. Jej kagańce okienne nie są technicznie nowoczesne, nie wykonano ich z blachy ani ze szkła zbrojonego, jak w głównych oddziałach, lecz z poszarzałych, butwiejących tarcic, co jest dowodem drugorzędności obiektu. Jest to jakby wewnętrzny butyrski zborniak dla więźniów przybyłych świeżo po wyroku. Przekroczenie tego progu było dla mnie niegdyś w 1945 roku wielkim i ważnym przeżyciem. Po wyroku Oso zaprowadzono nas do cerkwi w samą porę. Warto się było wtedy pomodlić. Kazano wejść na piętro, założono tam również 3. kondygnację i z 8-kątnego westybulu powpychano do rozmaitych cel. Ja zostałem wpuszczony do celi południowo-wschodniej. Była to obszerna, prostokątna cela, w której trzymano w tym okresie 200 ludzi. Spali oni jak wszędzie na narach. Są tam one jednopiętrowe. Pod narami i po prostu w przejściach, na podłodze z ceramicznych flis. Nie tylko kagańce na oknach były podrzędnej jakości, ale również wszystko inne. Tak tu wyglądało, jakby przeznaczone było nie dla synów, lecz dla pasierbów butyrek. Ta kłębiąca się masa ludzka nie dostawała ani książek, ani szachów czy warcabów. Aluminiowe zaś miski i wyszczerbione, pokiereszowane, drewniane łyżki zabierano nam także w obawie, żeby ich czasem ktoś nie zwędził przy wysyłce. Nawet kubków żałowano nieszczęsnym pasierbom. My to tylko miski po jedzeniu balandy i nalewano do nich herbacianą lurę. Brak własnych statków w celi doskwierał szczególnie tym, którzy mieli szczęście czy nieszczęście dostać paczkę od rodziny. A w tych ostatnich dniach przed wysłaniem na kraj świata rodzina za ostatnie grosze starała się koniecznie coś przysłać. Krewnym brak było wszelkiej edukacji więziennej, a w kancelarii nigdy by nie doczekali dobrej rady. Dlatego nie przysyłali naczyń z mas plastycznych, jedynych, jakie wolno mieć w więzieniu, tylko szklane albo żelazne. Przez klapkę w drzwiach celi wszystkie te miody, konfitury, kwaterki mleka skondensowanego bez żadnej litości wylewane były i wyskrobywane ze słoików w to, co więzień mógł podstawić. A że w tej cerkiewnej celi niczego takiego nie miał, więc po prostu w dłonie, do ust, do chusteczki, na połę kurtki. Jak na gułag to rzecz zupełnie normalna, ale w centrum Moskwy. A ponadto prędzej, prędzej, pilił strażnik, jakby bał się, że mu pociąg ucieknie. Pilił zaś dlatego, że sam jeszcze chciał wylizać konfiskowane słoiki. W celach cerkiewnych wszystko było tymczasowe i pozbawione tego nawet pozoru zasiedziałości, jaki się miało w celach dla więźniów śledczych i oczekujących na rozprawę. To zmielone już mięso, aresztancki półfabrykat dla gułagu, trzymane tu było z konieczności dopóki na krasnej presni nie zwolniło się trochę miejsca. Jedyny przywilej, jaki się tu miało, było to chodzenie 3 razy w dzień po salamachę. Nie dawano tu kaszy całymi dniami, ale salamachę 3 razy. I tak było miłosierniej, bo jadło się częściej, było to czasem ciepłe i przyjemnie ciążyło w żołądku. Przywilej ten przyznano z tego powodu, że w cerkwi nie było wind, jak w pozostałej części więzienia. Strażnicy zaś nie chcieli się nadwyrężać. Trzeba było nosić ciężkie, wielkie banie z daleka przez całe podwórze. Później wnosić je po stromych schodach. Było to bardzo trudne, sił brakło. Ale ludzie chętnie chodzili, byleby tylko jeszcze raz przejść się przez zielony dziedziniec i posłuchać ptasiego śpiewu. W cerkiewnych celach oddychało się szczególnym, tutejszym powietrzem. Wibrowało już od przeczucia wiatru przyszłych zborniaków, od pierwszych podmuchów z polarnych obozów. W cerkiewnych celach celebrowany był rytuał przyzwyczajenia się do myśli, że wyrok zapadł i wcale nie na żarty, że choć okrutny będzie ten nowy rozdział w twoim życiu, ale umysł powinien przemóc się i zaakceptować go. Przychodziło to z trudem. Nie było tu także stałego towarzystwa, które ma się w celach śledczych, przez co stają się one jakby rodzajem rodziny. We dnie i w nocy wprowadzano tu i wyprowadzano ludzi pojedynczo i dziesiątkami. Stąd też cały czas trwał tu ruch na podłodze i na narach. I rzadko zdarzało się, aby człowiek przez 2 doby leżał koło tego samego sąsiada. Jeśli trafiało się na kogoś interesującego, to trzeba go było wypytywać bez zwłoki. Inaczej traciło się człowieka z oczu na całe życie. Przegapiłem w ten sposób ślusarza samochodowego Miedwiediewa. Gdy tylko zacząłem z nim rozmawiać, od razu sobie przypomniałem, że nazwisko to wymieniał imperator Michał. Tak, ślusarz był z tej samej sprawy. Był jednym z pierwszych czytelników orędzia do narodu rosyjskiego. Był też jednym z tych, którzy nie donieśli. Miedwiediew dostał wyrok niewybaczalnie, haniebnie mały, zaledwie 3 lata. I to z artykułu 58, a nawet 5 lat w podobnych wypadkach uważane było za dziecinny wyrok. Widać, uznano jednak imperatora za wariata, a pozostałych potraktowano łagodnie ze względów klasowych. Ale zaledwie się zdecydowałem na wypytanie Miedwiediewa, co on właściwie o tym wszystkim sądzi, już go wzięto z rzeczami. Były pewne podstawy do przypuszczeń, że wyszedł na wolność. Znajdowały w tym fakcie potwierdzenie pierwsze pogłoski o stalinowskiej amnestii, które tego lata do nas docierały, o amnestii dla nikogo, o amnestii, po której nawet pod narami nie zrobiło się luźniej. Zabrano do transportu mojego sąsiada, starego Schutzbundowca. To jest członka austriackiej organizacji robotniczej. Wszyscy ci Schutzbundowcy duszący się w konserwatywnej Austrii, tu w ojczyźnie światowego proletariatu, w 1937 roku zainkasowali po 10 i znaleźli śmierć na wyspach archipelagu. I przysunął się bliżej mnie smagły człowieczek o smolistych włosach, o kobiecych oczach, przypominający czarne czereśnie, ale z nadmiernie wielkim, szerokim nosem, nadającym jego twarzy karykaturalny wyraz. Przeleżeliśmy obok siebie w milczeniu całą dobę. Na drugi zaś dzień znalazł powód, aby zapytać mnie, za kogo mnie właściwie uważacie. Mówił po rosyjsku swobodnie, prawidłowo, ale z akcentem. Zawahałem się. Miał w sobie coś kaukaskiego. Było w nim coś z Ormianina. Uśmiechnął się. Z największą łatwością udawałem Gruzina. Wszyscy wołali na mnie Jasza. Wszyscy śmiali się ze mnie. Zbierałem składki związkowe. Przyjrzałem mu się uważnie. Rzeczywiście komiczna figura. Kurdupel, twarz bez proporcji, poczciwy uśmiech. I nagle cały się sprężył, rysy mu się zaostrzyły, oczy zwęziły i ciachnął mnie nimi jak czarną szablą. Ale ja jestem wywiadowcą rumuńskiego sztabu generalnego. Lieutenant Wladimirescu. I opowiedział mi historię swojego wyczynu na naszym zapleczu podczas wojny. Może lgał, może mówił prawdę, ale rzecz była mocna. W ciągu całego mojego długiego więźniarskiego żywota nie spotkałem już więcej prawdziwego szpiega. Jedno tylko takie miałem spotkanie w trakcie 11 lat więzień, obozów i zesłania. Inni nie mieli nawet jednego. Wydawane zaś w ogromnych nakładach nasze komiksy tumanią młodzież, utrzymując, że takich wyłącznie ludzi wyłapują nasze organy. Dość było rozejrzeć się po tej celi pocerkiewnej, aby przekonać się, że wyłapują przede wszystkim młodzież. Wojna się skończyła, można sobie było pozwolić na zbytek aresztowania wszystkich upatrzonych. Nie trzeba będzie ich przecież brać do szeregów. Słyszałem pogłoskę, że na przełomie roku 1944-45 przez małą, okręgową Łubiankę przewinęła się partia demokratyczna. Składała się ona podobno z 50 chłopców. Miała swój statut i legitymację. Najstarszy uczeń 10 klasy jednej z moskiewskich szkół był generalnym sekretarzem. Trafiali się w moskiewskich więzieniach w ostatnim roku wojny również studenci. Spotkałem ich to tu, to tam. Zdawało się, że nie jestem jeszcze stary, ale oni byli jeszcze młodsi. Jak niepostrzeżenie to się stało. Podczas gdy wojowaliśmy przez te 4 lata na froncie, ja, mój współoskarżony, moi rówieśnicy, tutaj wyrosło jeszcze jedno pokolenie. Alboż to dawno sami szlifowaliśmy posadzki uniwersyteckich korytarzy, uważając się za najmłodszych i najmądrzejszych w całym kraju i na całym świecie? I nagle widzimy, że po flizach celi więziennej kroczą ku nam z wyniosłością jacyś wybladli młodzieńcy i oto dowiadujemy się ze zdumieniem, że najmłodsi i najmądrzejsi jesteśmy już nie my, tylko oni. Ale nie poczułem się przez to dotknięty. Już wtedy rad byłem posunąć się, żeby im zrobić miejsce. Rozumiałem dobrze tę ich pasję spierania się ze wszystkimi i ambicję, aby wszystko wiedzieć. Rozumiałem ich dumę z tego, że obrali słuszną drogę i że tego nie żałują. Dookoła tych zarozumiałych, ale mądrych głów mrowił się blask więziennych aureoli. Miesiąc wcześniej w innej półszpitalnej celi butyrskiej, ledwie tylko stanąłem w przejściu, a szukałem sobie dobrego miejsca, już wyszedł mi na spotkanie z nadzieją na rozmowę, ba, z niemą prośbą o spór, bladożółty młodzieniec, o twarzy naznaczonej żydowską żywnością, opatulony, nie bacząc na letnią porę, w postrzępiony, podziurawiony szynel żołnierski. Miał dreszcze. Nazywał się Borys Gamerow. Zagabnął mnie, posypały się pytania, rozmowa jednym bokiem otarła się o nasze biografie, drugim o politykę. Nie pamiętam, z jakiego powodu wspomniałem o jednej z modlitw nieżyjącego już wtedy prezydenta Roosevelta, opublikowanej w naszych gazetach, i dodałem jako rzecz oczywistą. No, to już na pewno hipokryzja. I raptem żółtawe brwi mojego młodego rozmówcy drgnęły, blade wargi zacięły się, podniósł się jakby trochę i zapytał. Dlaczego to? Dlaczego nie uważacie za możliwe, by działacz państwowy mógł szczerze wierzyć w Boga? Tylko tyle. Mniejsza, jakim naprawdę był Roosevelt, ale z jakiej strony zostałem zaatakowany? Usłyszeć takie słowa od chłopca urodzonego w roku 1923? Mogłem mu dać odpowiedź w paru stanowczych słowach, ale moja pewność siebie uległa już w więzieniach zachwianiu. A co ważniejsza, tkwi w nas, niezależnie od przekonań, jakieś czyste uczucie i ono to oświeciło mnie, iż mówiłem teraz nie z własnego natchnienia, tylko że ktoś inny mi to do głowy włożył. I Nie potrafiłem dać mu odprawy. Zapytałem tylko, a wy wierzycie w Boga? Oczywiście, odparł ze spokojem. Oczywiście? Oczywiście. Tak, tak. Komsomolska młodość już gubi liście. Już wszędzie gubi liście. I NKGB zdało sobie z tego sprawę wcześniej niż tylu innych. Nie bacząc na swoją młodość, Borya Gamerow nie tylko zdążył już powojować jako sierżant w przeciwczołgowej baterii 45, zwanych Żegnaj Ojczyzno, lecz także dostać kulę w płuca. Rana dotychczas nie była wyleczona, co stało się powodem procesu gruźliczego. Gamerow zwolniony został z szeregów jako inwalida. Wstąpił na Wydział Biologii Uniwersytetu Moskiewskiego i w ten sposób przeplotły się w nim dwa pasma. Jedno wysnute z żołnierki, drugie z całkiem niegłupiego i wcale nie martwego życia studenckiego pod koniec wojny. Zebrało się więc całe kółko ludzi, którzy rozmyślali i rozprawiali o przyszłości, chociaż nikt im nie kazał. I właśnie wśród nich doświadczone oko organów wytypowało sobie i wyrwało trzech chłopców. Ojciec Gamerowa został zatłuczony w więzieniu, czy też rozstrzelany w 1937 roku. A teraz syn rwał się, by iść w jego ślady. Podczas badań przeczytał z uczuciem śledczemu kilka swoich wierszy. Bardzo żałuję, że nie zapamiętałem ani jednego z nich. Nie mogę ich znaleźć, a chętnie bym przytoczył. Na parę miesięcy szlak mój skrzyżował się z losami wszystkich trzech współoskarżonych. W innej jeszcze butyrskiej celi poznałem Wiaczesława Dobrowolskiego. Później jeszcze dogonił mnie w butyrskiej cerkwi Georgi Ingal, najstarszy z nich. Nie bacząc na młody wiek, był już kandydatem Związku Pisarzy. Pióro miał żywe i ostre, pisząc używał barw kontrastowych. Gdyby był politycznie potulniejszy, to bez trudu otwarłyby się przed nim efektowne i bezludne drogi kariery literackiej. Pisał powieść o Debussym. Prawie już ją zakończył. Ale pierwsze sukcesy go nie wyjałowiły. Na pogrzebie swego mistrza, Jurija Tynianowa, znakomitego historyka literatury, filologa i powieściopisarza rosyjskiego, powiedział w przemówieniu, że zmarłego pisarza zaszczuto, czym zapewnił sobie wyrok 8 lat. Tu z kolei dogonił nas Gamerow i czekając na moją krasną presnię, miałem okazję popaść w kolizję z ich wspólnymi poglądami. Była to trudna dla mnie przeprawa. Byłem w tym czasie bardzo gorliwym zwolennikiem sposobu myślenia, który nie pozwalał na akceptację nowego faktu ani na ocenę wartości żadnej nowej opinii, zanim nie znalazło się dla nich etykietek z gotowego zapasu. Tu nie wiadomo było, czy to dwoistość burżuazyjnego myślenia, czy też nihilizm zdeklasowanej inteligencji. Nie pamiętam, by Ingal i Gamerow atakowali Marksa w mojej obecności, ale pamiętam, jak szarżowali na Lwa Tolstoja. I to z jakiej strony? Tolstoj odrzucał doświadczenie cerkwi? Ale przecież nie brał pod uwagę jej roli mistycznej i organizującej. Negował tezy Pisma Świętego? Ale współczesna nauka nie widzi w Biblii sprzeczności nawet w jej pierwszych zdaniach poświęconych stworzeniu świata. Przeczył potrzebie istnienia państwa? Ale przecież bez niego będzie chaos. Głosił harmonijne zespolenie pracy fizycznej z umysłową w jednym człowieku? Ależ to przecież bezmyślna niwelacja talentów. I wreszcie, jak tego dowiódł nam Stalin swoimi aktami samowoli, jednostka może okazać się decydującym czynnikiem dziejów. Tolstoj zaś natrząsał się z tego poglądu. Zarówno przed, jak i po aresztowaniu długo jeszcze uważałem, że Stalin pchnął w fatalnym kierunku rozwój państwowości sowieckiej. Ale oto Stalin umarł cicho. I czy tak bardzo się zmienił kurs okrętu? Własną osobistą cechą, którą Stalin nadał charakterowi bieżących wypadków, była przygnębiająca tempota, sobie państwo, samouwielbienie. Co do reszty, to kroczył trop w trop przetartym już przez Lenina torem, realizując projekty swego wroga, Trockiego. Chłopcy recytowali mi swoje wiersze i żądali moich w zamian. Ja zaś nie miałem jeszcze nic w zapasie. Szczególnie często cytowali Borysa Pasternaka, którego cenili nade wszystko. Czytałem niegdyś jego tom Życie, moja siostra, i poezja ta nie podobała mi się. Wydawała mi się bardzo już odległa od zwykłych ludzkich szlaków. Ale chłopcy otworzyli mi oczy na piękności ostatniego słowa lejtnanta Schmidta, na jego procesie, szlachetnego i tragicznego przywódcy powstania we flocie wojennej Morza Czarnego w roku 1905, bohatera poematu Lejtnant Schmidt. Przeszył mnie na wskroś sens tych słów, bo tak bardzo przylegał do naszej sytuacji. Miłością kraju ojczystego żyłem od lat zarania. Nie dbam o litość i żadnego nie czekam zmiłowania. Od Ingała i Gamerowa bił właśnie blask tegoż przeświadczenia. Nie chcemy waszej litości. Więzienie nas nie zgnębiło. Jesteśmy dumni, że siedzimy. Chociaż kto w istocie nie czuje się tu zgnębiony? Młoda żona Ingała po kilku miesiącach wyrzekła się go i porzuciła. Gamerowowi zaś rewolucyjne dociekania nie zostawiły czasu na znalezienie sobie kogoś bliskiego. Czy nie tu właśnie, w celach więziennych, zdobywa się świadomość wielkiej prawdy? Cela jest ciasna, ale czy swoboda nie jest jeszcze ciaśniejsza? Czy to nie nasz własny naród, zadręczony i oszukany, leży obok nas pod narami i w przejściu między nimi? Nie powstać, kiedy kraj mój wstaje, byłoby ponad siły, i nie żałuję ani stai z tej drogi, co przebyłem. Młodzież siedząca w celach więziennych za politykę to nie jest nigdy młodzież przeciętna. Zawsze są to ludzie, którzy wysforowali się daleko do przodu. Zasadnicza masa ówczesnej młodzieży miała się dopiero w przyszłości poddać rozkładowi i rozczarowaniu. Miała zobojętnić, polubić słodkie życie, aby kiedyś znacznie później z dna tej zacisznej zapadliny rozpocząć znowu gorzką wspinaczkę na nowe zbocza, może za 20 lat. Ale młodziutcy więźniowie 45 roku ze swoim artykułem 58-10 całą tę przyszłą przepaść obojętności przesadzili jednym skokiem i dzielnie nieśli głowy w górę pod topór. W butyrskiej cerkwi już osądzeni, już odrąbani, już odłączeni, moskiewscy studenci ułożyli pieśń i śpiewali ją o zmierzchu nieskładnymi jeszcze głosami. Salamache, jemy tu wystygłą, lecz na pieśniach schodzą nam wieczory i więzienną przemycaną igłą ścibolimy już tłacze wory. Już nas własne nie obchodzą biedy. Podpisałeś, więc wszystko masz z głowy. Czy ktokolwiek powróci i kiedy zza sybirskich drutów obozowych? Boże mój, więc pokpiliśmy całą sprawę. Podczas gdy taplaliśmy się w glinie przyczółków, kuliliśmy się w lejach bombowych, wysuwaliśmy artyleryjskie lornety zza krzaków, tutaj zdążyła wyruść i ruszyć przed siebie nowa młodzież. Czy nie w tę właśnie stronę ruszyła? Nie tam, gdzie nie ośmielaliśmy się nawet spojrzeć? Cóż, dano nam inne wychowanie. Nasze pokolenie wróci, odda broń i dzwoniąc orderami opowiadać będzie z dumą o swoich bitewnych przewagach. A młodsi bracia tylko się skrzywią. Ech, wy, niedołęgi. Koniec części drugiej.